Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Wszyscy na coś czekamy. Czekamy na narodziny dziecka, awans w pracy, zmianę pracy, na zakończenie studiów, na przeprowadzkę, na decyzję o kredycie, na koniec choroby, na pogodzenie się w rodzinie, na nowy etap w życiu. Tak naprawdę lista jest bardzo długa. I gdybym miał cię zapytać, na co czekasz, to pewnie miałbyś jedną przynajmniej rzecz, albo może nawet kilka takich, na które dzisiaj czekasz w tym miejscu, na tym etapie swojego życia. Bo prawda jest taka, że wszyscy na coś czekamy. Ale prawdą też jest, że ile wszyscy czekamy, to czekanie wcale nie jest łatwe. Być może dlatego, że po prostu nie chcemy być w stanie niepewności, takiego zawieszenia między dwoma światami, a być może dlatego, że po prostu brakuje nam cierpliwości. Ktoś kiedyś trafnie zauważył, że wyjątkowym wynalazkiem człowieka XXI wieku, jeśli nie jedynym wynalazkiem człowieka XXI wieku, jest prędkość. Potrafimy się przemieszczać z ogromną szybkością z miejsca na miejsce. Trudno nam się zatrzymać, wszystko szybko, wszystko w biegu, z jednego miejsca na drugie. Trochę nasze życie jest jak rozkręcona karuzela, którą trudno jest zatrzymać i też nam często to pasuje. Nie chcemy czekać, ale też gdyby to od nas zależało, to skrócilibyśmy czekania, bo nawet myśląc o pewnych sytuacjach w naszym życiu, wyeliminowalibyśmy to czekanie zupełnie ze swojego życia. Jednak nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, że czekanie jest bardzo częstym tematem Biblii. Tak naprawdę czekanie jest tym, czym są przesiąknięte historie biblijne. Izraelici czekali 400 lat, zanim Bóg ich uwolnił z egipskiej opresji. Noe czekał 120 lat, aż Bóg w końcu zaingerował i zrobił, dokonał tego, co powiedział, że dokona. Abraham i Sara czekali 25 lat na obiecane dziecko. Izaak i Rebeka 20 lat, aby mogli wziąć w ramiona swoje bliźniaki. Mojżesz czekał 40 lat, zanim Bóg go użył. Dawid, zanim został królem, zanim mógł królować nad południową częścią kraju, potrzebował 10 lat, a później 7 kolejnych lat, żeby mógł królować nad całym krajem. Kobieta z krwotokiem czekała 12 lat, zanim Jezus ją uzdrowił. Jezus zwlekał 3 dni, aby dotrzeć do Łazarza, a kiedy już przyszedł, to usłyszał zarzuty, że to za długo trwało. Okazuje się, że Boga czekanie zupełnie nie zaskakuje. Bóg ma swój plan, Bóg ma swój czas na wszystko. Bóg nie jest pod presją czasu. A gdyby porównać życie tych, którzy idą za Bogiem do udziału w różnych zajęciach w Bożej Szkole, to nie wiem, ale być może najtrudniejszym przedmiotem byłby ten zatytułowany zajęcia szczekania. Nie wiem, jakbyśmy sobie poradzili na takich zajęciach, ponieważ mamy takie tendencje, żeby albo chcielibyśmy czasami wziąć sprawy w swoje ręce, chcielibyśmy przyspieszyć coś, chcemy, żeby się zadziało szybciej albo żeby się skończyło. Nie chcemy czekać, bo to się wydaje być stać w opozycji do naszego naturalnego instynktu. Jednak Bóg zupełnie się nie przejmuje tym, co my myślimy. I Biblia jest wręcz przesiąknięta czekaniem. A dzisiaj chciałbym ci powiedzieć krótko o kimś, kto też czekał. Czekał długo, najwyraźniej bardzo długo, bo tym kimś jest starzec imieniem Symeon. Symeon przebywał w Jerozolimie któregoś dnia, co oznacza, że mieszkał gdzieś pod Jerozolimą. Tego dnia przybył do Jerozolimy, to jest taki zbieg okoliczności, że akurat tego dnia, kiedy Symeon przebywał w świątyni, była tam też, dotarła Maria z Józefem i z dzieciątkiem Jezus. I posłuchaj tej historii, bo ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, przepraszam, 2 rozdział, werset 22 do 32. Kiedy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Jak napisano w prawie pańskim, każdy potomek płci męskiej otwierający łono matki będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawą ofiarą parę syna gorlic lub dwa młode gołębie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on na spełnienie się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść. Odejść w pokoju. Gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Symeon oczekiwał. Wyobrażam sobie taką sytuację, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś osobę, która naprawdę wyczekuje z utęsknieniem na coś. Ja wyobrażam sobie, maluje się taki obraz w mojej głowie osoby, która niemalże staje na palcach albo która wyciąga szyję w stronę miejsca, z którego oczekuje nadejście czegoś, nadejście rozwiązania albo nadejście kogoś. Symeon oczekiwał pociechy Izraela. No, jeżeli oczekujesz pociechy, to najwyraźniej nie jesteś pocieszony. Jeżeli oczekujesz, to znaczy, że żyjesz tym, że myślisz o tym, że to wypełnia twoją codzienność. Niewiele wiemy o Symeonie. Praktycznie można powiedzieć, że nic o nim nie wiemy. Nigdzie wcześniej, ani nigdzie później nie ma o nim mowy. I ja zawsze, jak czytam takie historie, to jestem ciekaw, jak wyglądało życie, co można by powiedzieć więcej o życiu tej osoby, ale nie jest nam dane, ponieważ nic o nim nie wiemy. Nie wiemy, kim był, jakim było jego życie, rodzina, dzieci, gdzie mieszkał, czym się zajmował. Wszystko, co możemy się o Symeonie dowiedzieć, jest zapisane tutaj w pamiętniku Łukasza i całe jego długie życie jest wtłoczone zaledwie jedno zdanie. Takie trzyczłonowe zdanie. Był sprawiedliwy, oddany Bogu, oczekujący spełnienia obietnic, mających pocieszyć Izrael. To znaczy, to był człowiek, który żył według Bożych norm, według Bożych standardów, który miał bojaźń Boga i którego życie miało jeden cel. A tym celem było widzieć, jak Bóg spełnia obietnice, jak wypełnia słowo, które dał swojemu ludowi. I wiesz, kiedy o tym czytam, to nie mogę nie myśleć, że to jest nic innego jak wiara, bo wiara w Biblii jest słowem akcji. Ktoś, kto wierzy, nie jest osobą, która coś wie, ale osobą, która odpowiednio żyje w świetle tego, co wie. I chociaż w tym tekście słowo wiara jako takie się nie pojawia, to czytamy o Symeonie, że on czekał na spełnienie obietnicy. A trzymanie się obietnicy, które złożył Bóg, to nic innego jak wiara, jak zaufanie Bogu. Zaufanie, że Bóg dotrzyma słowa, które wypowiedział, które złożył. Wiara to nic innego jak kroczenie z Bogiem, z obietnicami przed oczyma. Nie wiem, co myślisz o tym tekście. Bardzo łatwo mieć pierwsze wrażenie, kiedy się czyta ten tekst, patrzeć się na tekst i widzieć staruszka, któremu w życiu już nic nie zostało, jak tylko chodzić do kościoła, bo cóż innego miałby robić. Okazuje się, że Bóg się patrzy zupełnie inaczej na życie człowieka. Owszem, Symeon był starcem. Nie wiadomo, jak długo żył po tym wydarzeniu, ale wiadomo, że był gotowy odejść tego dnia. A wszystko, co nim wiadomo, określa jego relację z Bogiem. Sprawiedliwy, oddany Bogu, oczekujący spełnienia obietnic Bożych. No bo na dobrą sprawę to jest to, na czym Bogu zależy od samego początku. Zawsze i wszędzie. Chodzi o wierność, kiedy to wydaje się nie mieć sensu. Chodzi o czekanie, które jest niczym innym jak zaufaniem, bo to czekanie weryfikuje nasze motywy. I przemienia nasz charakter i tak naprawdę uczy nas polegać na Bogu, pokładać zaufanie w Bogu, ponieważ dla Boga liczy się nasz charakter, który jest potwierdzony takim ufnym oczekiwaniem na spełnienie jego obietnic. Powiem ci, że to jest tekst, który mnie intryguje i zastanawia. Bo Szymon, to jest dzień, w którym Szymon mówi, że może odejść, jest gotowy rozstać się z życiem. Bo mówi, bo moje oczy widziały zbawienie. Kiedy się tak nad tym na chwilę przystanąć i zastanowić, no to trzeba by powiedzieć, że o jakim zbawieniu mówi. No wiemy, że mówi o zbawieniu, które przygotował Bóg, ale zobacz, nie widział jeszcze, jak to dziecko, które przyniosło zbawienie, dorasta, jak zaczyna chodzić. Nie widział, jak to dziecko staje się dorosłą osobą i zwiastuje i ogłasza Boże Królestwo we wszystkich wioskach i miastach Galilei i Judei. Nie widział, jak to dziecko jako dorosły człowiek uzdrawia, mówi z mocą w taki sposób, że to zadziwia wszystkich słuchających, jak oddaje swoje życie, jak jest pochowany do grobu, jak powstaje z martwych. Nie widział, jak ten Zbawca posyła swojego Ducha Świętego i daje każdemu, kto pokłada w nim zaufanie. Nie widział, jak ten Zbawca przemienia życie wielu ludzi, jak królestwo zaczyna panować w sercach ludzi. Szymon niczego z tego nie widział. Niczego. Zobaczył małe dzieciątko i powiedział z wiarą i ufnością: mogę odejść. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale jedyne wyjaśnienie wydaje się być w samym tekście, kiedy jest mowa o tym, że był pod wpływem Ducha Świętego. Kolejna zagadkowa historia, gdzie ten Duch Święty działał przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa i zesłaniem Ducha Świętego, którego Jezus obiecał w zupełnie inny sposób. Nie wiemy, jak on działał dokładnie, ale w jaki sposób działał w życiu tych, którzy mieli zdrowe relacje z Bogiem i w jaki sposób musiał działać w życiu Szymona, prowokując go, przekonując go, pobudzając go, przyczyniając się, sprawiając do tego, że był takim człowiekiem, jakim był. Nie wiem, jak te kolejne słowa są w twojej Biblii zapisane, słowa powiedziane przez Szymona, ale wiele przekładów oddaje te słowa kursywą, pochyłą. To znaczy, że to jest swego rodzaju hymn. Nie wiem, czy ten starszy człowiek zanucił te słowa, wyśpiewał je, ale w tym hymnie mówi o tym, że może odejść i zaraz dodaje zgodnie z twoimi słowami. To nie jest głos Boga, który pojawił się w głowie staruszka, który jest na granicy starczej demencji i zaczyna słyszeć jakieś głosy. Ponieważ kiedy Szymon mówi, że mogę odejść zgodnie z twoimi słowami, to ma na myśli Boże Słowo, odwołuje się do Słowa żywego Boga. Więc ten człowiek nie tylko żyje według Bożych norm, ma bojaźń Bożą, ma jeden cel w życiu, widzieć, jak Bóg spełnia obietnicę, by pocieszyć Izrael, ale też jest osobą, która żyje Słowem od Boga. Kto wie, czy mówiąc to nie odwołuje się do słów wypowiedzianych przez Izajasza, najbardziej bodaj znanego proroka Starego Testamentu, który jest też nazwany ewangelistą Starego Testamentu, bo Izajasz, prorok Izajasz w kilku miejscach w 49 rozdziale albo w 52 albo w 66 mówi o motywie oczekiwania na Zbawcę. Tam jest motyw radości, motyw odkupienia, motyw zbawienia danego wszystkim ludziom. To jest dokładnie to, o czym mówi Izajasz w tych kilku słowach. A więc okazuje się, że dla Boga liczy się nie tylko nasz charakter potwierdzony naszym oczekiwaniem na spełnienie Jego obietnic, ale też dla Boga liczy się nasze życie według Jego słowa. No tak. Ale czasami trudno jest ufać Bogu. Być może dlatego, że przychodzimy do Boga z bagażem rozczarowań, różnych doświadczeń w relacjach z innymi. Być może dlatego, że jesteśmy potłuczeni przez życie, jesteśmy nauczeni, życie nauczyło nas nieufności. Być może dlatego, że trudno czasami nam jest ufać ludziom, dlatego też to idzie o krok dalej, że trudno jest nam wierzyć Bogu, bo wydaje się, że nie tylko ludzie nas czasami zawodzą, ale czasami możemy mieć takie wrażenie, że Bóg, zwracamy się do Niego ze słowami modlitwa, Bóg gdzieś się cofnął o krok wstecz. A dlatego zdarza się tak w życiu niektórych, że żyją w ciągłym rozdarciu między wiarą a niewiarą. Nathaniel Hawthorne napisał o Hermanie Neville coś takiego: nie potrafi wierzyć, ale też nie może znaleźć zadowolenia w swojej niewierze. No bo tak to jest, że czasami trudno jest nam wierzyć Bogu, a On sam zdaje się nam w tym wcale nie pomagać. I być może to jest miejsce na słowa Augustyna, jednego z ojców Kościoła, który powiedział: Panie, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś w swojej relacji z Bogiem. To wiesz tylko ty i Bóg. Tak naprawdę ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie potrafimy być wdzięczni za cokolwiek, to jest przynajmniej jedna rzecz, za którą możemy być wdzięczni, że tylko ty i Bóg wiecie o tobie wszystko. No ale mamy do czynienia z Bogiem, który jest łaskawy, który jest cierpliwy, który jest niezmienny, który jest kochający. Wbrew temu, co czasami możemy myśleć, takim jest Bóg, taki jest Bóg, bo takim nam się objawia na kartach swojego słowa, tego słowa, którym żył Symeon. I do czego też jesteśmy i my zachęcani. Dominique Crosson trafnie określił czasy, w których przyszło nam żyć. Powiedział tak, że nasz świat jest pełen wrażliwych ludzi, żyjących w niepewnych czasach, z niepewną perspektywą przyszłości, o której nie chcemy myśleć. I dalej Dominik mówi o tym, że to jest świat, w którym nie ma już mężczyzny na latarni. Więcej, nawet nie ma latarni, dodaje, no więcej, nie tylko nie ma mężczyzny na latarni, nie ma latarni, nie ma też suchego lądu. Świat jest pogrążony we mgle, ludzie są na tratwach, pływają na tratwach własnych rozczarowań, są samotni, zdezorientowani i w jaki sposób próbują odnaleźć kierunek w życiu. Jakiś czas temu natknąłem się na historię, która dała mi dużo do myślenia. Usłyszałem o dziewczynie, która się nazywa Florencia Chadwick, która od dziecka przejawiała wybitne zdolności atletyczne, zainteresowała się pływaniem. W wieku 10 lat zajęła 4. miejsce w pływaniu na wzburzonym jeziorze. W 1950 roku jako pierwsza przepłynęła kanał La Manche, uzyskując najlepszy wynik. Rok później przepłynęła ten sam kanał La Manche w przeciwnym kierunku, znowu uzyskując najlepszy wynik. A w 52 roku zdecydowała się płynąć z wyspy Catalina do wybrzeży Kalifornii. Po 50 godzinach spędzonych w wodzie gęsta mgła jak koc okryła całą taflę wody. Do takiego stopnia, że nie było niczego widać. Ludzie siedzący w łódce płynącej obok niej zachęcali ją, żeby płynęła dalej, chociaż niczego nie widziała. Płynęła dalej jeszcze przez godzinę i po 16 godzinach w wodzie stwierdziła, że ona rezygnuje, bo to jest zbyt wiele. Wsiada do łodzi, okazało się, że była zaledwie 1,5 kilometra od brzegu. Ja myślę, że niebezpieczeństwo polega na tym, że tak też może być i z nami. Że kiedy płyniemy przez nasze życie pełne wyzwań, różnego rodzaju napięć, wyzwań, terminów, rozczarowań, bólu, zniechęcenia, a z drugiej strony mamy w tle naszego umysłu wszystkie te obietnice, które Bóg składał, myślę, że może być też taki z nami, takie jest niebezpieczeństwo, że będziemy zniechęceni do takiego stopnia, że będziemy chcieli zrezygnować, mimo że być może ta druga strona, do której zmierzamy, albo ten cel, do którego zmierzamy, jest bliżej niż myślimy. Z Bogiem sprawa ma się tak, że On zawsze wkłada, zawsze szuka ludzi, którzy uchwycą się Jego słowa. I zawsze wkłada ziarno swojej obietnicy w życie ludzi, których można by porównać do takiej ziemi, marnej ziemi. Ziemi takiej, że nikt inny jak tylko On jest w stanie sprawić, żeby w tej ziemi coś zakiełkowało. Ale Bóg to czyni. Bóg jest zdolny i Bóg to czyni. Pomyśl o Hanie, która dostała obietnicę potomka na starość. Pomyśl o Sarze, która czekała na spełnienie Bożej obietnicy. Dzieci Izraela na pustyni, którym Bóg mówi: dam wam ziemię mlekiem i miodem płynącą, i to się zadziało. Nie od razu, przyszedł właściwy moment, kiedy oni to dostali. I wreszcie ukrzyżowany Jezus, gdzie Bóg mówi: ja go wzbudzę. Bóg zawsze szukał ludzi, którzy uchwycą go za słowo. I takich ludzi też szuka dzisiaj. I On jest Bogiem, który wkłada ziarno nadziei w nasze życie, w ziemię taką, jaką ona jest, to twoje życie, twoje, moje codzienne życie. I często wkłada to ziarno wbrew logice, wbrew dowodom, wbrew wszelkim znakom. Bóg mówi, do uciskanych dam wam wytrwałość. Do kuszonych mówi, dam wam ucieczkę. Wdową sierotą mówi, o was się troszczę w szczególny sposób. Czasami te obietnice mogą wydawać się głupie, ale powiem ci, że wiara się zupełnie tego nie boi. Wiara jest zawsze gotowa na to. Wiara staje z nimi do walki, a dobry Bóg pomaga tej wierze zwyciężyć. Bo wiara jest niczym innym jak przytaknięciem Bogu, powiedzeniem Bogu, Bogu tak, Bogu, który mówi kategoriami obietnic. Byśmy później mogli stanąć z boku i przyglądać, jak Bóg wypełnia te wszystkie obietnice jedna po drugiej. Nie wiem, co myślisz o Bogu, ale za każdym razem, kiedy czytam Jego Słowo, to szczególnie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i wszystkim tym okolicznościom towarzyszącym przyjście Zbawiciela, nie mogę się nadziwić, jak dziwny jest Bóg. Jak dziwny jest Bóg, jak jest inny niż my. Po 400 latach milczenia od ostatniego proroka Bóg posyła Jana Chrzciciela, który też nie dożyje, by widzieć pełną realizację Bożego planu. Mesjasz przychodzi na świat jako bezbronne dziecko w ubogiej rodzinie, w obskurnym miejscu, z dala od świętego miasta Jerozolima. Wydaje się, że omal nie traci życia z rąk Heroda, który dokonuje rzezi dzieci w Betlejemie Judzkim. Świadkami narodzin Mesjasza, Zbawiciela, są pasterze, ludzie z marginesu społecznego, którym nie ufano, a do tego Bóg włącza w swój plan narodzin swojego szczególnego syna, staruszków, takich jak Zachariasz, Elżbieta, Symon, Anna. Bez świateł reflektorów, bez gwardii przybocznej, z żołnierzy, bez całego sztabu ludzi, którymi normalnie tego typu osoba byłaby otoczona. Czekanie. Czekanie jest nieodłączną częścią życia przez wiarę na spełnienie się tego wszystkiego, co powiedział i zaplanował Bóg. Czekanie jest tak naprawdę wpisane w nasze chrześcijańskie DNA. Czekanie jest wyrazem naszej dojrzałości chrześcijańskiej, jest wyrazem naszego zaufania pokładanego Bogu. Symon widział pierwsze przyjście Jezusa. My je co roku upamiętniamy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale też czekamy na Jego powtórne przyjście. A kiedy czekamy, to Bóg uzdalnia nas, uzdalnia ciebie do innego życia, bo Bóg chce, aby twoje życie cechowało się zaufaniem w Jego obietnice i było osadzone na Jego słowie, zanim Jezus przyjdzie ponownie, bo tak obiecał. Dlatego czekamy. Panie Boże, dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękuję ci za te wszystkie obietnice, które złożyłeś, Panie. Dziękuję ci za to, że jesteś Bogiem niezmiennym. Jesteś Bogiem, który dotrzymuje słowa. Ale też uznajmy, Panie, że jesteś Bogiem, który ma często inny rozkład jazdy niż my. Inny plan. Panie, twoje myśli nie są naszymi myślami. Twoje drogi nie są naszymi drogami. Panie, kiedy jesteśmy u progu kolejnego roku, nie wiemy, możemy mieć zaplanowane różne kwestie zawodowe, rodzinne, osobiste, ale tak naprawdę wielu rzeczy nie wiemy, wielu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Być może to będzie rok spełnienia się wielu rzeczy w naszym życiu, ale być może to będzie rok czekania. Modlę się, Panie, abyś, kiedy czekamy na wydarzenia życiowe, ale też czekamy na twoje powtórne przyjście, żebyś uczył nas, Panie, cierpliwości, wytrwałości, żebyś wypełniał nas swoim duchem w taki sposób, żebyśmy kroczyli przez życie z ufnością i przekonaniem, Panie, że ty wypełnisz wszystko to, co zaplanowałeś. Dlatego, Panie, ufamy ci, chcemy ci ufać, prosimy, abyś wlewał to zaufanie jeszcze bardziej w nasze serce i prowadził nas za sobą, Panie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.